Zapraszam do wysłuchania audycji Jana Smyka. Pan jest moim przewodnikiem.
Warszawa, dnia 12 maja 1998. W tajnym głosowaniu wybrano jednogłośnie arcybiskupa Locum Tenensa Sawę Białostockiego i Gdańskiego, metropolitą warszawskim i całej Polski. Uroczystą intronizację wyznaczyć na niedzielę 31 maja w stołecznym mieście Warszawie. Axios, wielce błogosławiony Władyko.
Axios znaczy godzien.
Mówić o jego eminencji metropolicie Sawie można by przez cały dzień bez przerwy. Będę starał się być zwięzłym w swoim mówieniu.
Doktor nauk teologicznych, ksiądz Serafin Żeleźniakowicz, wieloletni proboszcz Katedry Świętego Mikołaja w Białymstoku, wychowawca właściwie wszystkich duchownych cerkwi prawosławnej, wychowawca wszystkich biskupów, poczynając od metropolity Sawy, a kończąc na najmłodszych.
Cerkiew prawosławna w Polsce zawdzięcza, że ma takiego metropolitę jak metropolita Sawa, świętej pamięci pani Oldze Nikolajewnie Poznańskiej, cioci metropolity Sawy. Ona przywiozła do seminarium w Warszawie. Wtedy byłem rektorem seminarium. Poszedłem z Michałem Gryzuniakiem, tak świeckie imię naszego metropolity, do jego eminencji metropolity Makarego. Ja uważałem, że jeżeli człowiek zostawia technikum po 2 miesiącach, a przychodzi do seminarium, to ma powołanie. Metropolita zadecydował, że przyjąć do seminarium. Pamiętam, to wtedy Michał Gryzuniak głośno powiedział: Wasza eminencja, ja chcę być dobrym kapłanem.
To był rok 1957.
Ksiądz Grzegorz Sosna, proboszcz parafii w Rybołach.
Chciałem nieraz korzystać z biblioteki, a biblioteka wówczas w seminarium była pod zarządem Michała Gryzuniaka. Już wówczas był po prostu taki respekt do tej osoby, stanowczość, konkretność. We wszystkim on był takim przykładowym uczniem, seminarzystą.
Byliśmy kolegami z lat szkolnych.
Ksiądz Mitrat Mikołaj Kiełbaszewski, proboszcz prawosławnej parafii w Kleszczelach.
Był przykładnym uczniem, wzorowym pod każdym względem. Ambitnym, koleżeńskim, bardzo konsekwentny, przyjaznym dla grona pedagogicznego, jak również i dla kolegów. Miał ogień duchowy, stale nosił się z zamiarem pójścia do klasztoru. Dobrze pamiętam słowa świętej pamięci jego eminencji Bazylego, który powiedział: Bóg jego upatrzył i kieruje jego stopami, aby w przyszłości on pokierował naszą cerkwią.
Metropolita Sawa ma bardzo bogate doświadczenie. Jak już wspomniałem, poczynając od seminarium, on po prostu wszelkiego rodzaju funkcje pełnił w kościele, jakie tylko były. On zaczynał i pod diakonem, ale był kielejnikiem, osobistym sekretarzem, później był dyrektorem metropolii, wykładowcą, profesorem, przełożonym monasteru. I to dało dużo doświadczenia, bardzo dużo. I mogę śmiało powiedzieć, że ja nie wiem, czy jest obecnie nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie biskup z tak bogatym doświadczeniem odnośnie życia cerkiewnego i administracyjnego. Nie tyle doświadczenia, a ja nawet dopatruję się, że ten człowiek ma specjalną charyzmę.
Tak, tak. Ja byłem dwukrotnie w Stanach I dużo spotkałem się z duchownymi i wyższego szczebla, którzy nazywali imię ówczesnego biskupa białostockiego.
Ja cały czas znajdowałem się w diecezji warszawsko-bielskiej, więc z boku to przyglądałem się. I kiedy Białystok miał jedną cerkiew, więc z chwilą przyjścia biskupa Sawy do Białegostoku, to życie religijne, życie administracyjne bardzo szeroko zostało poszerzone, bo od razu i budowy cerkwi, jak na dzisiaj, to przecież tam jest 10 parafii, i organizacja życia cerkiewnego na wszystkich szczeblach. To nas, będąc w warszawsko-bielskiej diecezji, troszeczkę tak po prostu, no, zazdrością troszeczkę do tego się odnosili. Dlaczego po prostu u nas tak samo nie idzie?
Władyka Sawa przyjechał do Białegostoku w trakcie prac początkowych jeszcze, ale już kategorycznie wręcz zażądał tego, żeby świątynia nie stała na cmentarzu, jak to początkowo było planowane, a znalazła się w miejscu bardziej do tego nadającym się, bardziej eksponowanym Białymstoku.
Jan Kabac, architekt, autor projektu cerkwi Świętego Ducha w Białymstoku, cerkwi największej.
Zaczęły się poszukiwania takiej lokalizacji, myślę, że bardzo skuteczne i z bardzo dobrym efektem. Ponadto pojawienie się, obecność Władyki Sawy wniosła w ten zespół, który tym się zajmował, niezwykłe ożywienie, jego zdecydowanie kategoryczne wymagania, ale jakże słuszne i konsekwentne, powodowały to, że tempo w tym momencie było ogromne i to tempo, jeżeli chodzi o prace projektowe i tempo budowy. Władyka Sawa po prostu nie dawał nam spokoju, nie dawał wytchnienia i myślę, że z dobrym efektem. W Białymstoku pojawiła się nie tylko ta świątynia, ale kilka nowych świątyń rozmieszczonych równomiernie w całym obszarze miasta. Pojawiło się kilka nowych parafii. Wiem jeszcze kiedyś tam z dawnej rozmowy z nim, że jego takim marzeniem jeszcze do końca jest budowa już niedużej cerkwi i powołanie nowej parafii na Białostoczku.
Kiedy byłem wojewodą białostockim, miałem częste i liczne kontakty z księdzem arcybiskupem.
Profesor Stanisław Prutis.
Były to kontakty z okazji różnych świąt, najbardziej chyba podniosłą uroczystością. Tu było spotkanie w katedrze świętego Mikołaja, Ojca Świętego. Inne kontakty miały charakter roboczy, jak problem Supraśla, sporu o Supraśl. I tutaj jako wojewoda prowadziłem swego rodzaju mediację. I bardzo dobrze je wspominam, po prostu trzeba tak powiedzieć, że eminencja metropolita jest osobą bardzo konkretną, bardzo życzliwą przy rozpoznawaniu wszelkich spraw, nawet drażliwych. Zawsze rozmawialiśmy otwarcie, przedstawiając argumenty przemawiające za rozwiązaniem najbardziej korzystnym dla tutejszej społeczności regionalnej i lokalnej.
Władyka Sawa ma swój styl bycia, że tak powiem. Ma charakter, który czasami bywa może dla takich ludzi jak ja trochę niewygodny. Czasami dyskusja jest ostra, czasami żądania są kategoryczne. Nie powiem, że zawsze żeśmy się zgadzali, ale jego decyzje były bardzo szybkie i jakoś intuicyjnie chyba wyczuwał to, co jest dobre, to, co jest właściwe. Dochodziłem do tego po pewnym czasie, troszeczkę skonfudowany jego takim zdecydowanym tak albo nie, i po pewnej refleksji jakoś dochodziłem do wniosku, że jednak on miał rację.
Z jego eminencją arcybiskupem Sawą miałem okazję spotykać się wielokrotnie w okresie, kiedy byłem rektorem Akademii Medycznej w Białymstoku, to znaczy w latach 93-99.
Profesor Jan Górski.
Z tych spotkań arcybiskup Sawa jawi mi się jako człowiek sukcesu. Człowiek, który całe życie poświęcił jednej idei, umocnienie Kościoła prawosławnego na naszych terenach. Jest propagatorem prawosławnej myśli religijnej, kultury prawosławnej, a przy tym człowiekiem tolerancyjnym. Jest głębokim znawcą teologii prawosławnej. Przy tym wszystkim jest człowiekiem niezmiernie towarzyskim, dowcipnym, serdecznym i bezpośrednim w codziennym byciu. Fakt, iż jest zwierzchnikiem Kościoła prawosławnego w Polsce, generałem, profesorem, nie stwarza żadnych barier między nim a pomiędzy jego rozmówcami. Interesował się problemami służby zdrowia, a nawet przyczyniał się do zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą na rzecz białostockiej służby zdrowia.
Wielka życzliwość i wielkie zrozumienie ze strony ekscelencji. To rozumiał i z wielką dobrocią i chęcią działał dla tego miasta.
Pan Lech Rutkowski, były prezydent miasta Białegostoku, szef białostockiego klubu inteligencji katolickiej.
No, muszę się tym poszczycić, pochwalić, że było mi dane współpracować z arcybiskupem Sawą. Wielce sobie cenię jego życzliwość, umiejętność postępowania, współpracę z władzami miasta, bo wiadomo, że sprawy były trudne, a w szczególności dotyczyło to wizyty Ojca Świętego w Białymstoku. Sądzę, że ta wizyta się udała, a to w dużej mierze zawdzięczamy też i życzliwości arcybiskupowi Sawie.
Niech dzisiejsze spotkanie będzie początkiem wzorowego współżycia dla dobry wiernych naszych kościołów i wzajemnego, autentycznego szacunku pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim i prawosławnym.
Umiłowani bracia i siostry prawosławni, stojąc przed Panem w czasie tej uroczystej i podniosłej modlitwy, w której wielokrotnie brzmiało wezwanie Hospody pomiluj, Panie zmiłuj się nad nami. Nie możemy nie przyznać pokorą, że w stosunkach między naszymi kościołami w przeszłości nie zawsze panował duch ewangelicznego braterstwa.
Pamiętam kiedyś, zostałem zaproszony do Jabłecznej, ponieważ tam jest maleńka parafia katolicka, żeby przeprowadzić rekolekcje wielkopostne. I podczas tych rekolekcji mówię do proboszcza, no idziemy złożyć wizytę w klasztorze, w monasterze.
Jego ekscelencja ksiądz biskup, ordynariusz diecezji drohiczyńskiej, Antoni Pacyfik Dydycz.
Idąc tam, właśnie pieszo, te 1,5 kilometra, spotykaliśmy ludzi, którzy pracowali na polu, no bo to wsadzili ziemniaki, domyślam się. No i ci ludzie nas pytają, gdzie wyjdziecie? A my mówimy, no idziemy do archimandryty Sawy, żeby pozdrowić. A oni mówią, oj, to dobry człowiek. Ale tak popatrzyli na nas i pewnie się domyślili, że tak nie wypada kogoś jednego pochwalić, o drugi zapomnieć i od razu dodawali, ale wy też jesteście dobrzy. No więc wtedy już zrozumiałem, że te możliwości ludzkiego serca są znacznie większe, aniżeli nam by się wydawało i że potrafią pomieścić jakże wiele różnych sfer i różnych osób. Oczywiście spotkanie było sympatyczne. Archimandryta był w monastyrze, wtedy nas oprowadził wszędzie sam, pokazał. Miał wtedy te plany dopiero organizowania wyższego seminarium duchownego w Jabłecznej, które potem zaistniało. Myślę, że oddało wielką usługę cerkwi prawosławnej na terenie całej Polski. A biorąc pod uwagę talent organizacyjny i pewną taką ideowość ówczesnego przełożonego monasteru, no więc to wszystko rokowało jak najlepsze nadzieje. I kiedy przyszedłem tutaj do Drohiczyna, złożyłem pierwszą wizytę, no byłem też na ingresie w katedrze, w soborze świętej Marii Magdaleny. Tutaj też przeżyliśmy potem bardzo ważne wydarzenie, kiedy Ojciec Święty przebywał. I pamiętam, że kiedy zgłosiłem się do metropolity, mówiąc, że Ojciec Święty przybędzie do Drohiczyna, metropolita od razu powiedział, na pewno przyjadę. Ale mówi, mam tylko jeden warunek. Będzie patriarcha Bartłomiej, to żebyście wy też byli. No więc zaprosił mnie do Hajnówki i byłem właśnie w Hajnówce. Tam żeśmy się spotkali też z patriarchą. Modliliśmy się wspólnie, wręczył mi na pamiątkę krzyż pektoralny, ten krzyż biskupi. No i dlatego też, kiedy potem doszło do spotkania z Ojcem Świętym, to ja ten na to spotkanie ekumeniczne wziąłem krzyż od patriarchy Bartłomieja. Wiadomo, że od jednego nabożeństwa problemu się wszystkich nie rozwiąże, ale ważne jest, że spotykamy się w obliczu Pana Boga.
Metropolita był znaną postacią, z jego zdaniem wszyscy się liczyli, jest to osoba silnej woli, umie podejmować odważne decyzje i ja, obejmując diecezję, oczywiście był to żal, że odchodzi metropolita, ale również z pewną taką obawą, czy po tak silnej osobie ja podołam wejść w sprawy tej diecezji.
Jego ekscelencja biskup Jakub, ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.
Swoją pierwszą decyzją o chęci wstąpienia do monasteru wyraziłem biskupowi Sawie. I jak zresztą bywało zawsze, bo jest to osoba bardzo szybko działająca, podejmująca decyzje, dalsze sprawy potoczyły się bardzo szybko. To, że znalazłem się w klasztorze w Supraślu, zawdzięczam metropolicie wyjazd na studia. Po chyba 2 czy 3 latach wziął mnie na swojego asystenta w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. No i później myślę, że kiedy Sobór Biskupów podejmował decyzję przy wybieraniu kandydatów na nowych biskupów, to oczywiście moją kandydaturę również zgłaszał metropolita. Natomiast to, co mnie zawsze mile zaskakiwało, to było bardzo szybkie nawiązywanie kontaktów. On umiał wciągnąć do rozmowy. Również gościnność jego, do tej pory pamiętam, to mnie zaskoczyło, kiedy zaprosił mnie do siebie, przyszedłem z pracy akurat i powiedział, że jestem na pewno głodny, kazał mi usiąść, sam podgrzał jedzenie, postawił. Dla mnie to było wielkim zaskoczeniem, że nie powiedział, że tam przygotuj sam, a że mi przygotował to sam, posadził, kazał zjeść, a później zaczął ze mną rozmowę.
Ksiądz metropolita jest nie tylko wybitnym hierarchą Kościoła prawosławnego, znakomitym naukowcem, wychowawcą wielu pokoleń teologów, kapłanów, młodzieży.
Antoni Mironowicz, przewodniczący Bractwa Prawosławnego, profesor Uniwersytetu w Białymstoku.
Dla mnie przede wszystkim jest uosobieniem pewnej niespożytej wręcz energii, która zawsze jemu towarzyszy w momencie podejmowania ważnych inicjatyw nie tylko dla Kościoła prawosławnego, ale całego środowiska. To dzięki tej energii wielu z nas uzyskało i stanowisko naukowe, i doświadczenie w pracy w środowisku prawosławnym. Zawdzięczamy księdzu metropolicie przede wszystkim ów optymizm, którego często nam brakuje. I w takich osobistych spotkaniach właśnie ten optymizm był przekazywany nam na co dzień, za co jesteśmy szczególnie mu wdzięczni.
Jego eminencja Sawa jest wybitną postacią.
Profesor Adam Jamrus, rektor Uniwersytetu w Białymstoku.
Ja w którymś z wywiadów powiedziałem nawet, że jest wielkim mężem stanu. Mimo iż jest w Warszawie, czuje się ciągle białostoczaninem, sercem i duchem. No jest poza tym wspaniałym człowiekiem. Nie ma w nim nic z poczucia wyjątkowości. Jest przywiązany do tego, co robi, wierzy głęboko w to, co robi i jest jednocześnie normalnym, bezpośrednim człowiekiem. Jest ujmujący. Wspaniały, precyzyjny umysł, jest to wybitny uczony. Jest oczywiście działalność poznawcza, działalność badawcza, edukacyjna, ale jest także szerzenie pewnych wartości nieprzemijających, jak duch pojednania, tolerancji, pracy dla służby publicznej, a te właśnie wartości eminencja Sawa uosabia.
Rzeczywiście poznaliśmy się w Ministerstwie Obrony Narodowej w czasach, kiedy formowany był prawosławny ordynariat w Wojsku Polskim.
Pani Danuta Waniek, wiceminister obrony narodowej.
Ja myślę sobie, że niezależnie od tego, w jakiej roli poznawaliśmy się, łączy nas bardzo serdeczna przyjaźń. Taka przyjaźń niesłużbowa, a międzyludzka na dobre i na złe. Doświadczyłam tego od metropolity i osób mu bliskich wtedy, kiedy zdrowie szwankowało i wtedy, kiedy dochodziłam do siebie i wtedy, kiedy przejmowałam najrozmaitsze nowe obowiązki. Zawsze mieliśmy wzajemne sygnały o wielkiej, wiecznej chyba życzliwości.
Dar współpracy z władzami świeckimi. Nie każdy to potrafi, powiem słowami Puszkina. On uważać siebie za Stalin. A odrodzenie kultu świętego mladzieńca Gabriela w Białymstoku było cicho, spokojnie. Nie wspominano prawie o mladzieńcu Gabrielu, gdy nastał tutaj biskup Sawa, odrodził się i kult świętego mladzieńca Gabriela.
przemawia do świata, do człowieka różnymi sposobami. A jednym z tych sposobów jest głoszenie siebie poprzez swoich świętych. Skłaniamy swe czoła, kolana dzisiaj przed świętymi relikwiami, ale oddajemy cześć Bogu jedynemu w Trójcy Świętej.
Jeśli miałbym powiedzieć o metropolicie, to mi się taka myśl nasunęła, że...
Eugeniusz Czykwin, redaktor naczelny Przeglądu Prawosławnego.
W jednej z ksiąg proroków, chyba Daniela, jest takie dziwne zdanie. Oddaj swoje kości na zjedzenie. Tak po wielu latach, kiedy miałem możliwość spotykania się, kontaktu z różnymi ludźmi, myślę, że ona odnosi się do takich ludzi, jakim jest metropolita Sawa, to znaczy ludzi, którzy... całe swoje życie, talent, wszystko co posiadają, w tym prywatne, osobiste, poświęcają Bogu i Jego cerkwi. I znając metropolitę jako archimandrytę i później tutaj, kiedy przyszedł do Białegostoku jako ordynariusz naszej diecezji, ja wtedy zakładaliśmy i byłem przewodniczący Bractwa Młodzieży Prawosławnej, a Władyka był z ramienia synodu biskupów opiekunem naszym Bractwa. I jeśli tak z perspektywy tych lat patrzę na to moje doświadczenie, to chciałbym powiedzieć o takich dwóch sprawach. Władyka jest człowiekiem, który w sposób bardzo ostry, bardzo zdecydowany odróżnia sprawy sakrum, sprawy wiary, Kościoła. I tu Władyka był i jest człowiekiem bezkompromisowym. Natomiast w sprawach doczesnych, nawet tej cerkwi ziemskiej, bo przecież ona składa się z ludzi duchownych i świeckich, którzy no, są grzeszni tak jak wszyscy, to z pozoru ostry, zdecydowany i wymagający, on jednocześnie jest człowiekiem bardzo wyrozumiałym. On ma taki dar podtrzymania kogoś bardzo trafnym jednym zdaniem przekreślenia, wyjaśnienia, jednocześnie natchnienia człowieka jakimś pewnym optymizmem, przekreślenia jego smutków, rozterek i często nawet jakiegoś takiego zniechęcenia. Kiedyś jak rozpoczynała się odbudowa Ławry Supraskiej i my jako Bractwo zorganizowaliśmy pierwszy w ogóle obóz i przyjechał metropolita i tak obserwował jak z tymi trochę no, już takimi większymi dziećmi, mi te cegły rozbieramy i odnosimy i tak i ja tak mówię do niego z pewnym takim chyba no niewiarą, mówię Władyko, no ale to przecież nas tu życia nie wystarczy, jak to w ogóle mamy odbudować, jak my prawie miesiąc i naszego urobku nie widać. A on tak mówi od razu, mówi, słuchaj, jak nie odbudujemy Supraśla, to nikt naszego pokolenia jednym słowem nie wspomni. To była taka od razu jakby wizja, przypomnienie, w jak ważnej sprawie uczestniczymy, jakie to jest ważne i istotne. To takie osobiste, może niezbyt ważne, ale przekonanie celności jakiegoś takiego daru chyba, który hierarcha, biskup nasz ma w takim właśnie ukazywaniu tej perspektywy innej, szerszej, tego głównego celu, do którego jest cerkiew powołana.
Powiem jeszcze, że metropolita Sawa przypomina mi metropolitę kijowskiego Piotra Mohile. Jak ten odrodził cerkiew prawosławną w Polsce w połowie XVII wieku, tak metropolita Sawa odrodził naszą cerkiew w Polsce.
Co mogę powiedzieć jako podwładny? Mogę stwierdzić jednoznacznie, że pod kierownictwem jego eminencji trzeba pracować. On jest konsekwentny. On bardzo dużo wymagał od siebie i również dużo wymaga od innych. jestem i proboszczem, i dziekanem, i wizytatorem, więc bardzo często piszę sprawozdania, raporty. I metropolita wnika w każde zdanie raportu i ustosunkowuje się. Taka cechuje wielka pracowitość. Czasami ośmielam się i mówię jego eminencji wręcz, że to trzeba pofolgować, stereotypowo mówiąc. A on mówi, nie, póki mnie dane żyć, to dla dobra cerkwi nie ustanie w swojej pracy.
O metropolicie Sawie można by mówić i mówić jeszcze długo, a o świętej pamięci pani Olgi Nikolajewnie Poznańskiej trzeba, żeby nie tylko ja się modlił, ale żeby wszyscy duchowni nasi, naszej cerkwi modlili się, bo jej wielka zasługa, że mamy metropolitę, którego mamy.
Ten dzień intronizacji nowego metropolity przekazuję wszystkim słowa pokoju i jedności i zwracam się słowami apostoła Pawła. Bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich, baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Raz jeszcze wszystkim za wszystko dziękuję i z ufnością powtarzam za psalmistą. Pan jest moim pomocnikiem, nie będę się lękał, cóż może mi uczynić człowiek.
Błogodzienstwienne i mirne życie, zdrowie że i spasienie, i во всем благое поспешение. Подожди, Господи, Господину и Отцу нашему, блаженнейшему Софье, митрополиту Варшавскому и всея Полиши, и сохрани его на мену.
Była to audycja Jana Smyka, Pan jest moim przewodnikiem. Audycję zrealizował autor.